Rozdział 55. Spokój przed burzą. To zabawne, naprawdę. Nie miałem pełnego ataku paniki od 7 roku życia. Było to tuż przed tym, jak znieczulili mnie do operacji prawego oka. Wcześniej czegoś takiego nie przeżyłem i byłem przerażony. Rodzice opowiadali mi później, że potrzeba było 8 pielęgniarek, żeby mnie przytrzymać, żeby lekarz mógł mnie uśpić. Zabawne, tym razem wystarczyła jedna alikorn. Siedziałem tam na podłodze sali tronowej, kołysząc się w przód i w tył, kurczowo obejmując się w pozycji embrionalnej. Oddech wydobywał się z moich płuc krótkimi, urywanymi westchnieniami, jakbym nie mógł nabrać wystarczająco dużo powietrza. To w połączeniu z faktem, że moje serce waliło, jakby miało eksplodować z klatki piersiowej, wystarczyło, by poczuć mdłości. Gdy tak siedziałem, próbując utrzymać resztki swojej wymykającej się świadomości, ledwo zdawałem sobie sprawę z otaczającego mnie świata. Wokół panował wir ruchu, plątanina kolorów przemykających w szaleńczym tempie. Żółcie, pomarańcze, biele i róże. Jedyną stałą była para dużych, lawendowych skrzydeł owiniętych wokół mnie, przyciągających mnie do ciepłego ciała wtulonego w moje plecy. Czułem, jak jej klatka piersiowa wibruje, gdy mówiła, a miękkie rżenie było stłumione, jakbyśmy znajdowali się pod wodą. Wielka biała plama przede mną odpowiedziała cichym parsknięciem, co tylko sprawiło, że lawendowe skrzydła zacisnęły się wokół mnie mocniej. Głośne rżenie rozległo się tuż przy moim uchu, powodując, że wzdrygnąłem się z bólu. Lawendowa plama westchnęła i chwilę później poczułem coś miękkiego i ciepłego, co otarło się o mój policzek. Zapach lawendy wypełnił moje nozdrza. Nie byłem pewien, ile czasu minęło, odkąd zostałem trafiony przez elementy. Kilka minut, pół godziny czy kilka godzin, w tej chwili nie miałem żadnego sposobu, żeby to określić. Nie, że mnie to obchodziło. Byłem całkiem zadowolony, pozostając bezpiecznym w moim lawendowym, pierzastym forcie komfortu. Pocierając drżące dłonie, tuliłem się w ciepłe ciało za mną i próbowałem uspokoić nerwy. Twilight Sparkle.
Jesteś teraz zadowolona? Zapytała Twilight, rzucając Celestii ostrze spojrzenie. Poprawiając skrzydła, przyciągnęła Maxa bliżej do siebie, starając się osłonić go jak największą częścią swoich piór. Przez skrzydła wyczuwała, jak jego serce waliło jak oszalałe w klatce piersiowej i spojrzała na niego z niepokojem. On tylko wpatrywał się w dal, z lekko otwartymi ustami łapiąc powietrze.
Stanie od chwili, gdy elementy odrzuciły go na drugi koniec sali tronowej. Obserwując to z przerażeniem, Twilight początkowo pomyślała, że coś poszło nie tak z elementami i zaatakowały Maxa. Odetchnęła z ulgą, gdy podniósł się i odwrócił, by się do niej uśmiechnąć. Jednak ulga zniknęła niemal natychmiast, gdy otworzył usta. Miała nadzieję, modliła się, że elementy zadziałają, ale z ust Maxa nie wydobyły się słowa. Była to seria cichych ćwierkań i gwizdów. Te same dźwięki, które wydają ekwestriańscy ludzie. Uśmiech Maxa zniknął, gdy wciąż ćwierkał, a jego radosny wyraz twarzy zmienił się w konfuzję i panikę. Następnie trafnie ujęła to Rainbow, stoczył się w totalną paranoję, biegając tam i z powrotem, wydając przy tym wysokie, żałosne dźwięki. Trwało to kilka minut. Twilight udało się go powalić i owinąć wokół niego skrzydłami. Potem skulił się w jej objęciach i zastygł poza okazjonalnym drżeniem. Nie rozumiem, powiedziała Celestia, marszcząc twarz w zakłopotaniu. To nie ma żadnego sensu. Elementy miały mu pomóc nie przywrócić go do stanu ekwestriańskiego człowieka. Dlaczego? Właśnie to zrobiły, warknęła głośno Twilight. Pod jej skrzydłami Max wzdrygnął się. Na twarzy Twilight pojawił się alarm i pochyliła się, by otarć nosem o jego policzek, mamrocząc cicho, by go uspokoić. Ostatnią rzeczą ciała było, by znów zaczął wpadać w panikę. Nie wiemy, czy stał się taki jak nasi ludzie, powiedziała Rarity, tylko po to, by się cofnąć, gdy spojrzenie Twilight nagle skierowało się na nią. Nie reaguje na żadne nasze próby rozmowy, parsknęła Twilight, zawężając oczy. Najwyraźniej nas nie rozumie. To nie znaczy, że został zredukowany do stanu umysłu ekwestriańskiego człowieka, odparowała Rarity. Tylko dlatego, że kucyki w miejscach takich jak Prance nas nie rozumieją, nie znaczy, że są nieinteligentne. Cóż, łatwo będzie to sprawdzić, powiedziała Celestia z zamyśleniem. Wystarczy rzucić zaklęcie tłumaczące i zobaczyć, co się stanie. Robiąc krok do przodu, jej róg zaczął delikatnie świecić, gdy przygotowywała się do rzucenia zaklęcia. Zanim jednak zdążyła, różowa bariera otoczyła Twilight i Maxa, blokując jej dostęp.
Nie, nie pozwolę! Warknęła Twilight, jej źrenice zwężone do rozmiaru szpilek. Nie mamy pojęcia, co elementy mu zrobiły. Nie ma mowy, żebym pozwoliła ci rzucać na niego jakichkolwiek zaklęć, zanim się tego nie dowiemy. Jak wiesz, możesz tylko pogorszyć sytuację. Nie ryzykuję tego.
Celestia cofnęła się, jakby ją uderzono, magia gromadząca się na czubku jej rogu zgasła. Zrobiła kilka kroków w tył, a jej uszy przywarły do głowy, gdy na jej twarzy pojawił się wyraz zranienia. Niezręczna cisza zapadła w pomieszczeniu, gdy Twilight wciąż patrzyła na Celestię, a reszta nerwowo przestępowała z nogi na nogę. Po kilku sekundach jej wyraz twarzy złagodniał i wydechła drżąco. Przepraszam, szepnęła, z ogon nieświadomie owijając się wokół niej i Maxa. Po prostu, w końcu się mu wyznałam i teraz jesteśmy razem. Nie chcę, by stało mu się coś złego i by to się zmieniło. Jej skrzydła zacisnęły się wokół Maxa, przyciągając go bliżej. Nie chcę go stracić, zaskomlała. Twilight, powiedziała Celestia, robiąc ostrożny krok do przodu. Gdy czubek rogu Twilight zabłysnął jaśniej, zatrzymała się, po czym parsknęła z frustracją. Co się w nim zmieniło? Jak mamy się tego dowiedzieć bez rzucania zaklęcia? To musi się stać. Tak jak elementy musiały zostać użyte na nim, sarknęła Twilight, rozdymając nozdrza. Celestia znów parsknęła, jej uszy przywarły do głowy. Nie wiedziałam, że to zrobią. Cóż zrobiły, odparowała Twilight, powtarzając swoje słowa sprzed kilku minut i teraz nie wiemy, czy on wciąż tam jest. Zmarszczyła brwi, jej uszy odchyliły się do tyłu, gdy nieświadomie otarła policzek o głowę Maxa. Przez chwilę panowała cisza, aż fluterszy cicho odkaszlnęła. Gdy wszyscy spojrzeli na nią, pisnęła i schowała się za grzywą, lekko się rumieniąc. Ja może mam pomysł. Max mrugnąłem zaskoczony. Gdy kawałek papieru i kawałek węgla uniosły się i zawisły przed moją twarzą, zawieszone w złotej aurze. Przełknąłem głośno i spojrzałem w górę, tylko po to, by znów mrugnąć, gdy zobaczyłem Celestię wpatrującą się we mnie z zatroskanym wyrazem twarzy. Słabo się uśmiechnęła, po czym skinęła głową w stronę papieru. Drżącymi dłońmi sięgnąłem i zabrałem papier oraz węgiel z jej magii. Niepewny, czego ode mnie chcą, po prostu siedziałem z pustym wyrazem twarzy. To chyba sprawiło, że Twilight się spięła, więc spojrzałem na nią przez ramię. Na jej twarzy malował się nerwowy wyraz i bacznie mnie obserwowała. Celestia westchnęła, przyciągając moją uwagę z powrotem do siebie. Mrugnęła raz, po czym jej oczy rozbrozbłysły i się uśmiechnęła. Uniosła kopytko, wskazując na papier, po czym zademonstrowała pisanie. Moje zdezorientowane spojrzenie powtórzyła proces, cały czas patrząc na mnie pełnym nadziei wzrokiem. Rozejrzałem się po reszcie, zauważając, że wszyscy patrzą na mnie z podobnym wyrazem nadziei. Zmarszczyłem brwi i znów spojrzałem na papier w dłoniach. Oblizałem suche wargi i niepewnie przyłożyłem koniec węgla do pergaminu. Wciąż lekko drżącymi rękami wyryłem pierwszą rzecz, jaka przyszła mi do głowy. Plus nie mam pojęcia, co się do cholery dzieje, włożyłem węgiel za gumkę mojego kucyka, obróciłem kartkę i pokazałem napisane słowa Celestii. Gdy spojrzała na papier, jej uśmiech zniknął, zastąpiony przez wyraz zmieszania i niepokoju. Parsknęła, po czym cofnęła się o krok. Cicho zarżała i spojrzała przez moje ramię na Twilight. Rainbow cicho pisnęła, ła, i spojrzała przez ramię Celestii. Zmrużyła oczy i zarżała. Cokolwiek powiedziała, sprawił spo, że Twilight zaskomlała, a ja znów na nią spojrzałem. Drżała, a w kącikach jej oczu zbierały się łzy. Gdy patrzyłem, jedna zaczęła spływać po jej policzku, sklejając futro. Zmarszczyłem brwi z troską i wyciągnąłem rękę, by zetrzeć łezę. Twilight wzdrygnęła się, na jej twarzy pojawił się zaskoczony wyraz, po czym mrugnęła i spojrzała na mnie. Uśmiechnąłem się lekko, co sprawiło, że jej oczy się rozszerzyły. Twilight Sparkle. Nie potrafię przeczytać, co napisał, powiedziała Celestia, marszcząc brwi. Spojrzała na Twilight i pokręciła głową. To wygląda na coś, czego nigdy wcześniej nie widziałam. Dla mnie to wygląda jak bazgroły, powiedziała Rainbow, zawisając i spoglądając na znaki na papierze. W sumie przypomina mi to pismo źrebaka. Twilight przełknęła głośno, jej gardło wydawało się zaciskać, utrudniając oddychanie. Cicho zaskomlała, a w jej owych oczach zaczęły zbierać się łzy. Wpatrywała się przed siebie, starając się za wszelką cenę nie płakać. To po prostu nie było fair. Po miesiącach zmartwień w końcu zdobyła się na wyznanie Maxowi, a on odwzajemnił jej uczucia. Tylko po to, by stało się to. Dlaczego elementy musiały to zrobić? Dlaczego musiały zabrać jej człowieka? Została wyrwana z myśli przez coś, co delikatnie dotknęło jej policzka. Spojrzała w dół i zobaczyła Maxa patrzącego na nią, który właśnie zetarł łezę z jej policzka. Nawet nie zauważyła, że płacze. Gdy zobaczył, że na niego patrzy, Max się uśmiechnął. Twilight zesztywniała, jej oczy się rozszerzyły, a serce przeskoczyło uderzenie. On się uśmiechnął. Powoli nadzieja zaczęła wzbierać w jej piersi. Patrzyła na uśmiechającego się człowieka w swoich skrzydłach. Uśmiechnął się. Więcej łez zaczęło spływać po jej policzkach, a jej dolna warga zadrżała. Na twarzy Maxa pojawił się zaniepokojony wyraz, ale zanim zdążył zareagować, Twilight objęła go przednimi kopytami i przytuliła mocno. Uśmiechnął się. Max na sekundę zastygł, po czym niezgrabnie odwzajemnił uścisk. Musiał się przekręcić, żeby objąć ją ramionami, ale jakoś się udało. Wygląda na to, że jego umysł wciąż tam jest, powiedziała cicho Celestia, uśmiechając się na ten widok, nawet jeśli nie możemy się nawzajem zrozumieć. Mech, odparowała Rainbow, odchylając się i kładąc kopyta za głową, i tak nigdy go nie rozumiałam. To całe klaskanie, pstrykanie i machanie. Specjalność Twilight. Zarówno Twilight, jak i Celestia zastygły i oczy się rozszerzyły, gdy patrzyły na siebie. Twilight odezwała się pierwsza. Dlaczego od razu na to nie wpadliśmy? Zawołała, zaskakując Maxa. Miejmy nadzieję, że zadziała, powiedziała z namysłem Celestia, kiwając głową. W końcu to praktycznie osobny język.
Rainbow, jeśli to zadziała, jesteś geniuszem, powiedziała Twilight, szybko ocierając łzy z oczu.
Odparowała Rainbow z chichotem, jestem całkiem zajebista. Zamknęła oczy tylko po to, by po kilku sekundach otworzyć jedno. Czekaj, jeśli co zadziała. Twilight nic nie odpowiedziała. Po prostu zamknęła oczy, wzięła głęboki oddech i odsunęła Maxa lekko, żeby zrobić sobie miejsce. Gdy spojrzał na nią zdezorientowany, zaczęła migać. Max, rozumiesz mnie? Przez kilka sekund wpatrywałem się w Twilight, głupio mrugając. Użyła języka migowego, to było pewne. Nie byłem jednak pewien, co powiedziała. Nie tylko jej wersja była prawdziwą wersją, a nie moją pokraczną. Już nie byłem przyzwyczajony do bycia po odbierającej stronie. Marszcząc brwi, przygryzłem policzek, gdy mój mózg przetwarzał to, co widziałem, analizując ruchy. Po chwili zaskoczyło i moje oczy rozbłysły. Uśmiechając się, odpowiedziałem. Zajęło mi to chwilę, ale tak, rozumiem cię, ledwo skończyłem migać, gdy nagle powietrze zostało wyciśnięte z moich płuc, bo Twilight przygniotła mnie potężnym uściskiem. Łapiąc powietrze, szlochała mi na ramieniu, a jej łzy moczyły moją koszulę. Cicho zarżała, powtarzając ten sam dźwięk w kółko, gdy płakała. Wokół nas rozległy się różne rżenia i parsknięcia, gdy reszta wybuchnęła uśmiechami ulgi. Cia podeszła słabym uśmiechem na twarzy. Cieszę się, że widzę, że jesteś w porządku psychicznie, zamigała i musiałem powstrzymać chichot. Dziwnie wyglądało, gdy ktoś tak dostojny jak ona migał. Wyglądała prawie jak pijana. Zakładam, że nie rozumiesz, co mówimy, prawda? Zamigała ponownie Celestia. Pokręciłem głową, zanim odpowiedziałem. Nie, to dla mnie tylko odgłosy zwierząt. Dla nas też zamigała, po czym jej twarz przybrała zatroskany wyraz. Podfrunęła do niej i coś zaskrzeczała, wymachując kopytami. Celestia pokręciła głową i cicho zarżała. Rainbow głośno jęknęła, przeciągając kopytem po twarzy, po czym parsknęła i wskazała na mnie. Cała ta scena wywołała uśmiech na mojej twarzy i poczułem, jak się uspokajam. Nie było tak źle, jak początkowo myślałem. Mimo tego, co się stało, wciąż mogliśmy się komunikować, choć w bardzo ograniczony sposób. Cokolwiek było ze mną nie tak, byłem pewien, że Celestia i Twilight coś wymyślą. Celestia raz parsknęła, po czym zarżała, patrząc na Twilight. Uszy Twilight odchyliły się do tyłu, spojrzała na mnie, po czym szybko wróciła wzrokiem do Celestii. Rozszerzyła nozdrza, po czym skinęła głową. Z zaciekawieniem obserwowałem Celestię, gdy podeszła do mnie, jej róg delikatnie świecąc. Twilight się spięła, gdy zatrzymała się przede mną, tylko po to, by chwilę później się rozluźnić. Celestia, głośno wydychając powietrze przez nozdrza, kląsnęła językiem. Magia wokół jej rogu błysnęła i poczułem nagły ucisk z tyłu głowy. Trwał tylko przez krótką chwilę, zanim zniknął, podobnie jak magia wokół rogu Celestii. Patrzyła na mnie wyczekująco, jej purpurowe oczy szukały czegoś w moich. Po kilku sekundach parsknęła, po czym wydała niskie rżenie, po czym spojrzała na mnie pytająco. Pokierowałem się. Nie mam pojęcia, co właśnie powiedziałaś. Jej uszy odchyliły się do tyłu i znów parsknęła. Twilight odpowiedziała rżeniem i obie zaczęły wymieniać się komunikatami. To trwało około minuty, zanim odkaszlnąłem, żeby zwrócić ich uwagę. Co się stało? Zapytałem, gdy Celestia w końcu na mnie spojrzała. Próbowałam rzucić na ciebie zaklęcie zrozumienia, żebyśmy mogli się porozumieć, zamigała Celestia. Z jakiegoś powodu nie zadziałało zaklęcie zrozumienia, pomyślałem, drapiąc się po brodzie. Czy ma na myśli jakieś zaklęcie tłumaczące? Zastanawiam się, dlaczego nie zadziałało. Parsknęła mi do ucha, patrząc na Celestię spod łba. Jej ogon raz muskając, owinął się wokół mojego ciała w posesyjny sposób. Celestia tylko westchnęła, kiwając głową w geście przyzwolenia, po czym znów na mnie spojrzała. Na jej twarzy malował się wyraz zawstydzenia, pomieszany z poczuciem winy. Wygląda na to, że moje mieszanie się tylko pogorszyło sytuację dla ciebie i za to, przepraszam, zamigała, zarżała. Pewnie po to, żeby inni też ją zrozumieli. Mogłabym twierdzić, że tylko próbowałam ci pomóc, ale w rzeczywistości spanikowałam i próbowałam oczyścić cię z magii chaosu, żeby chronić moje kucyki. Tylko moja wina. To nie twoja wina, zamigałem z lekceważącym prychnięciem. Tak, jestem trochę wkurzony, że to się stało, ale nie mogłaś tego przewidzieć. Więcej mam pretensji do elementów niż do czegokolwiek innego. Tylko starałaś się chronić swoje poddane, Celestia parsknęła, odchylając uszy do tyłu. Ale nie okazałam tej samej uprzejmości tobie. Mówiłam ci, gdy pierwszy raz przybyłeś do Canterlot kilka dni temu, że uważam cię za obywatela Equestrii, a potem zrobiłam to nawet nie myśląc o twoim bezpieczeństwie. Zgodziłem się na to, oni zgodzili się na to, zamigałem, wskazując na resztę. Teraz mogę mówić, technicznie to zadziałało. Musimy tylko znaleźć powód, dlaczego nie możemy się wzajemnie rozumieć. Krusząc brwi, Celestia nieobecnie skinęła głową, po czym spojrzała na Twilight. Zarżała, a Twilight odpowiedziała. Po czym Celestia wyprostowała się i wydała przenikliwy świst. Po kilku sekundach przez drzwi sali tronowej weszły dwa jednorożce w świecącej kobaltowej zbroi. Celestia coś do nich powiedziała, po czym oni zasalutowali i zajęli pozycję po obu stronach drzwi. Gdy stali na baczność, Celestia raz parsnęła, po czym się odwróciła i odtruchtła. Patrzyłem, jak znika za podium tronu, po czym spojrzałem na Twilight. Gdzie ona idzie? Skrzydła Twilight zacisnęły się wokół mnie, zanim odpowiedziała. Szuka doktora. Odpoczywałem, oparty plecami o ścianę i masując bolące ramię. Celestii zajęło około 20 minut, by wrócić z MacGryffonem na ogonie. Testy zaczęły się niemal natychmiast, przy nogi Gryf utykając przez salę tronową, a jego dwa owadopodobne towarzysze pchali za nim wielki wózek z tuzinami różnych przyrządów. Czułem się nieswojo przez całą sytuację, ale w chwili, gdy zobaczyłem, że niektóre przedmioty na wózku mają ostre, kolczaste elementy, próbowałem uciec. Gdyby Twilight nie trzymała mnie mocno swoimi skrzydłami, zdążyłbym zniknąć, zanim by ktokolwiek mrugnął. Choć MacGryffon ostatecznie nie użył żadnych kolczastych narzędzi, doświadczenie i tak nie było przyjemne. Byłem szturchany i badany, świecono mi jasnym światłem w oczy, rozebrano mnie do naga przed wszystkimi i przeskanowano oraz praktycznie wetknięto mi długą metalową rurkę do gardła. Podczas badania szybko odkryłem, że również nie rozumiem ani słowa z tego, co mówił wielki gryf. Słów ćwierkał i szczebiotał jak ptak, badając mnie uważnie. Wszyscy inni zdawali się go rozumieć, gdyż Celestia co kilka sekund kiwała głową, a cicho zarżała, gdy MacGryffon przerywał swoje gadanie. Luna weszła krótko po rozpoczęciu badania. Sądząc po poziomie hałasu i wyrazach twarzy wszystkich obecnych, dała Celestii porządne lanie po tym, jak dowiedziała się, co zaszło. Po głośnym rżeniu i wymianie krzyków Luna usiadła na tronie, gdzie pozostała, obserwując Celestię wąskimi oczami. Celestia wycofała się, stając koło Mac Griffona z uszami przyciśniętymi do głowy. Po starcie reszta zebrała się wokół podium, rozmawiając cicho i od czasu do czasu spoglądając na mnie. Nawet z tej odległości nie byłbym w stanie usłyszeć, co mówili, nawet gdybym mógł ich zrozumieć. White chodziła tam i z powrotem, jej oczy niemal nigdy nie odrywały się ode mnie. Gdy tylko na nią spojrzałem, wpatrywała się we mnie. Nie byłem pewien, czy mam się tym denerwować, czy być wdzięcznym, się o mnie troszczy. Trwało kilka godzin, nim Mac Griffon zebrał wystarczająco dużo informacji. Ostatnią rzeczą, jaką zrobił, ku mojemu przerażeniu, było wyciągnięcie skądś ogromnej strzykawki i wbicie mi jej w ramię, by pobrać próbkę krwi. Igła była ogromna i omal nie dostałem drugiego ataku paniki na jej widok. Twilight musiała podejść i otoczyć mnie skrzydłami, żeby Mac Griffon mógł pobrać próbkę. Nienawidzę strzykawki. W sensie co, jeśli złamie się w środku albo przejdzie na drugą stronę żyły i zaczyna się krwawienie wewnętrzne? Albo wbiją igłę za głęboko i trafi w kość. Ennie żadnych strzykawek. Pocierałem ramię, wpatrując się w Mac Griffona, gdy pakował swoje rzeczy. Ignorował mnie ćwierkając z Celestią, która miała zmarszczone brwi. Wciąż pocierając ramię, spojrzałem przez wysokie okna na nocne niebo. Księżyc wisiał wysoko, a ja oszacowałem, że była około północy. Królewskiej gwardii w złotych zbrojach zastąpili łowcy snów w ciemnofioletowych. Jedyne, co się nie zmieniło, to magowie bojowi stojący w pobliżu, wciąż patrzący na mnie uważnie. Poznawałem żadnego z nich, a z hełmami na głowach widziałem jedynie ogólną kolorystykę sierści i grzywy. Wiedziałem tylko, że jedna z nich to klacz, a drugi ogier. Kątem oka obserwowałem parę, zastanawiając się, jaki jest ich cel. Ogier, ciemnoniebieski jednorożec z białą grzywą, lustrował salę. Jego oczy powoli przemieszczały się od kucyka do kucyka, gdy stał na baczności. Uwaga klaczy skupiona była bezpośrednio na mnie. Miała różową sierść, a fragment grzywy widoczny spod hełmu był fioletowy z jasnoniebieskimi pasemkami. Jej oczy nieznacznie się zwęziły, gdy zauważyła, że na nią patrzę, po czym nagle spojrzała w bok i zaczęła skanować pomieszczenie. Tymczasem oczy ogiera wbiły się we mnie, jakby teraz była jego kolej, by mnie obserwować. Czując, jak włosy na mojej szyi stają dęba, odwróciłem wzrok tylko po to, by mrugnąć zaskoczony, gdy zobaczyłem zbliżającą się Twilight. Gdy mijała Mac Griffona, ten odwrócił głowę i coś zaskrzeczał, na co Twilight odpowiedziała rżeniem. Gryf ćwierknął, po czym wrócił do pakowania swoich narzędzi. Gdy Twilight podeszła, widziałem, że wygląda na zmęczoną. Jej głowa i skrzydła lekko opadały, a wydawało się, że ciągnie kopyta. Zatrzymując się przede mną, cisnęła głowę w moją pierś, uważając na swój róg i wgramoliła się na moje kolana. Poczekałem, aż się ułoży, po czym objąłem ją ramionami i oparłem się z powrotem o ścianę. Cicho zagruchała, po czym nagle ziewnęła, jej język wysunął się, gdy pisnęła. Cicho się zaśmiałem, gdy spojrzała na mnie zamglonym wzrokiem, po czym pochyliłem się i pocałowałem ją w czoło tuż pod rogiem. Odchylając się, oparłem głowę o ścianę i zamknąłem oczy. Nagła fala zmęczenia mnie ogarnęła i też ziewnąłem. Moja szczęka głośno chrupnęła.
Twilight zaśmiała się sennie. Rozpostarła skrzydła i nakryła mnie nimi jak ciepłym, pierzastym kocem. Czułem, jak powoli odpływam, gdy zapach lawendy wypełnił moje nozdrza. Zapach był kojący, a moje mięśnie powoli się rozluźniały.
Delikatne dźwięki zwierzęcych odgłosów rozbrzmiewały w tle, gdy inni rozmawiali ze sobą. Stuk zbliżających się kopyt sprawił, że mój futrzany kot drgnął i mgliście zdałem sobie sprawę, że ktoś stoi przede mną. Byt zmęczony, by otworzyć oczy i zobaczyć, kto to był. To i tak nie miało znaczenia. Wątpiłem, by ktokolwiek miał złe zamiary. Nawet gdyby miał, wokół było wystarczająco kucyków, by nie miał szansy cokolwiek zrobić. W sali były ze mną trzy księżniczki alikorny. Jedna z nich leżała akurat na mnie, dwóch magów bojowych oraz garstka łowców snów. Do tego Applejack i Rainbow były kilkadziesiąt metrów dalej. W obecnym stanie czułem się stosunkowo bezpieczny. Usłyszałem, jak nieznana obecność przestępuje z kopyta na kopyto, po czym przy mojej głowie rozległo się ciche rżenie. Nie wiedziałem, co zostało powiedziane, ale ciepło i troskliwość w głosie były wyraźnie słyszalne. Twilight odpowiedziała cichym rżeniem, po czym powietrze wypełnił delikatny, dzwoniący dźwięk. I tak powoli zapadłem w sen. Celestia, gdy Luna cicho oddaliła się od śpiących Maxa i Twilight, Celestia znów zwróciła uwagę na MacGryffona. Gryf przepuszczał właśnie krew Maxa przez małe urządzenie, uważnie obserwując wyświetlane dane. Kąciki jego dzioba były opuszczone, a pazurem gładził pióra na szyi. Przemianki siedziały niedaleko, jedna wpatrując się uważnie w MacGryffona, czekając na następne polecenie, podczas gdy druga patrzyła w stronę Maxa, lekko przechylając głowę na bok. Co jakiś czas cicho ćwierkała i mrugała, po czym przechylała głowę w drugą stronę. Celestia pozwoliła Gryfowi przez chwilę rozmyślać w ciszy, zanim zapytała, czy jest jakiś ślad tego, co się stało? Mówiła niemal szeptem, nie chcąc zakłócać spokoju śpiącej niedaleko pary. Po stresujących ostatnich godzin zasłużyli na odpoczynek. MacGryffon wpatrywał się w urządzenie jeszcze przez kilka sekund, po czym pokręcił głową. Westchnął, cicho kląkając dziobem, zanim odpowiedział. Nie, nie ma, zaskrzeczał. Nie mam pojęcia, dlaczego ów człowiek nie może nas zrozumieć. Czy elementy oczyściły go z magii chaosu? Spytała Celestia. Przynajmniej w tym się udało, prawda? Właśnie o to chodzi, moja droga. Odparł MacGryffon, gdy trzymane przez niego urządzenie zaskrzeczało. Wciąż ma w sobie magię chaosu. Co? Wykrzyknęła głośno Celestia, zwracając na siebie wszystkie spojrzenia. Twilight drgnęła, po czym wtuliła się głębiej w kolana Maxa. Lekko się rumieniąc, Celestia zniżyła głos, patrząc na MacGryffona z niedowierzaniem. A ale to niemożliwe. Użyto na nim elementów harmonii. To doprowadziło do obecnej sytuacji. Nie powinien mieć w sobie obcej magii. Dlaczego wciąż ma magię chaosu? Ponieważ to nie jest obca magia, zaskrzeczał MacGryffon, pokazując Celestii migające zielone światło na urządzeniu. To jego naturalna magia. Celestia zastygła, jej oczy się rozszerzyły. Że ci co? Wyszeptała słabo, chylając uszy do tyłu. Ale... Myślałam, Discord. Źle zrozumiała MacGryffon, odkładając urządzenie na wózek i obracając się, by stanąć twarzą do Celestii. Zachwiał się lekko na jednej tylnej łapie, po czym oparł się o wózek. Zablokowane kółka zaprotestowały słabo pod wpływem nagłego ciężaru, ale wytrzymały. Wciąż jest w nim magia chaosu, to prawda, kontynuował MacGryffon, ale oczyszczenie się udało. Właśnie powiedziałeś. Obecna w nim magia chaosu jest naturalna, oznajmił MacGryffon kląkając dziobem, gdy jego głowa obróciła się na bok. To jego naturalna magia, choć jest jej bardzo, bardzo mało, ledwo widoczna na skanerze. W zasadzie nie warto nawet o niej wspominać. Założę się, że niektóre ptaki mają w sobie więcej magii niż obecnie anomalia. Czy to bezpieczne? Spytała Celestia, spoglądając na Maxa. Jego usta były lekko otwarte, a jej uszy ledwo mogły wychwycić odgłos chrapania. Ta magia chaosu, czy jest bezpieczna? Chyba nie rozumiesz, jak mało tej magii jest, Celestio. Sapnął MacGryffon, patrząc na nią z lekkim rozbawieniem. Jej praktycznie nie ma. Jest stabilna, więc nie będzie rosnąć ani rozprzestrzeniać się na innych. Właściwie nie jestem nawet pewien, czy to magia chaosu. Dodał z Marsem na czole, znów gładząc pióra na szyi. Wygląda podobnie, ale są pewne różnice. Czy to może być przyczyną bariery językowej? Spytała Celestia z nadzieją w głosie, nastawiając uszy. MacGryffon pokręcił głową. Nie, nie jest. Coś innego powoduje tę lukę w zrozumieniu i, szczerze mówiąc, nie wiem co. Nigdy czegoś takiego nie widziałem. Przykro mi, Celestio, potrząsając głową w geście porażki. Ale w tej chwili nic nie mogę zrobić. Rozumiem, powiedziała Celestia, jej całe ciało jakby opadło w geście porażki. Płynąca grzywa i ogon zwolniły niemal do zatrzymania. Zamknęła oczy i ciężko westchnęła. Dziękuję ci, przyjacielu, że przybyłeś w tak krótkim czasie. Przepraszam, że cię obudziłam. Otworzyła oczy ponownie, gdy MacGryffon położył łapę na jej ramieniu. Nie martw się, Celestio. Powiedział, kąciki jego dzioba uniosły się lekko. Być może tym razem poniosłem porażkę, ale pierwsza rzecz jutro rano przyjrzę się temu jeszcze raz. Oczywiście po tym, jak się wyśpię. Słaby uśmiech pojawił się na wargach Celestii i skinęła głową. Kowując kółka, MacGryffon zaczął pchać wózek w kierunku drzwi za podium tronu. Czy mogę zasugerować, byś w międzyczasie spróbowała nauczyć go języka tradycyjnymi metodami? Rzucił przez ramię idąc. Obie przemianki wstały i podążyły za gryfem, trio szybko znikając za drzwiami. Celestia znów westchnęła, gdy drzwi się zamknęły. Z opuszczoną głową powoli podeszła do tronu. Podczas jej rozmowy z doktorem pozostali nosiciele elementów również zasnęli. Pinkie leżała na plecach z głupawym uśmiechem na pysku i językiem wystającym z pomiędzy warg. Rainbow używała jej brzucha jako poduszki, ścieżka śliny spływająca po jej policzku i znikająca w różowym futrze. Applejack opierała się o podium, w podobnej pozycji jak Max. Jej kapelusz był naciągnięty nisko na twarz, a pierś unosiła się i opadała łagodnie. Zarówno Rarity, jak i Fluttershy zasnęły zwinięte obok siebie na najniższym stopniu podium. Lekki uśmiech rozjaśnił pysk Celestii, gdy nosiciele spali. Obserwowała ich przez chwilę lub dwie, zanim dźwięk czyjegoś delikatnego odchrząknięcia wyrwał ją z zadumy. Odwróciwszy głowę, zobaczyła Lunę stojącą za nią z obojętnym wyrazem twarzy. Dwie siostry wpatrywały się w siebie w ciszy przez długie sekundy. Celestia zniecierpliwiła się i spojrzała w bok. — Więc jak on się ma? — zapytała jej głos lekko drżąc. — Znacznie lepiej niż wcześniej, jak sądzę — odparła Luna, jej ton neutralny. Obecność Twilight zdaje się go uspokajać. Ich więź jest naprawdę niezwykła. Mimo to rzuciłam na oboje zaklęcie snu. Nie będą dziś śnić, ale obudzą się wypoczęci. — To dobrze — powiedziała Celestia, nie patrząc Lunie w oczy. Cisza znów zapadła między nimi, aż nagle, w mgnieniu oka, skrzydło Luny wymierzyło cios w pysk Celestii. Celestia zachwiała się do tyłu, sięł za nos kopytem, jej oczy rozszerzone ze szoku. Wykorzystała całą swoją siłę woli, by nie zarżeć głośno i nie obudzić śpiących mieszkańców sali. — Co ty sobie myślałaś? — warknęła Luna, jej obojętny wyraz twarzy zmieniając się w warczący grymas. Użycie elementów na maksie oszalałaś? Co mogło ci przyjść do głowy, siostro? Elementy działały w przeszłości, mruknęła Celestia, wciąż pocierając pysk. Na złoczyńców, tak, warknęła Luna, zwężając oczy. Udało im się kilkakrotnie uratować Ekwestrię przed istotami z natury złymi, Celestio. O ile Max nie jest jakimś podstępnym, superinteligentnym, przestępczym geniuszem, który przez ostatnie miesiące oszukiwał nas wszystkich, to nie jest zły. Ale magia chaosu w Maxie stanowiła zagrożenie dla tych wokół niego. Broniła się Celestia, jej nozdrza się rozszerzyły. Aż do tego stopnia, by użyć przeciwko niemu broni? Zapytała Luna, unosząc brył. Widząc oburzony wyraz twarzy Celestii, skinęła głową. Tak, Celestio, broń. Używaliśmy elementów tylko po to, by pokonać tych nielicznych złoczyńców, którzy ośmielili się skrzywdzić nasze kucyki lub wprowadzić nieład w naszym królestwie. Max nie jest żadnym z nich. Jest ofiarą okoliczności, na które nie miał wpływu. Ani nie prosił o przybycie do Ekwestrii, ani o to, by jego ciało pochłonęła magia chaosu. A jednak uczynił najlepszy użytek z kart, które mu rozdano. Mamy jeszcze szczęście, że elementy wyrządziły tylko tyle szkód. Mogły z łatwością zamienić go w kamień, uwięzić w jakimś ciele niebieskim lub spodobać jakiś inny nieprzewidziany skutek. Uszy Celestii opadły, gdy Luna mówiła, a jej głowa się pochyliła. Wyglądała jak źrebak, którego właśnie przyłapano na wkładaniu kopyta do słoika z ciasteczkami. Chciałam tylko pomóc, mruknęła słabo. Wiem, siostro, powiedziała Luna, jej wyraz twarzy łagodniejąc. Ale czasem w pośpiechu, by pomóc, bardzo zatracasz się w martwieniu, czy możesz pomóc, że nie zatrzymujesz się, by pomyśleć, czy powinnaś. Pochyliwszy się, przytuliła się do szyi Celestii, cicho nucąc. Celestia odwzajemniła gest, po czym zapytała cicho. Powinniśmy zrobić, Luno. Nie chcę pogarszać sprawy. Pozwól im wszystkim teraz spać, powiedziała Luna, nie przerywając uścisku. To im wyjdzie na dobre, zwłaszcza Twilight i Maxowi. W porządku, skinęła głową Celestia. Pozwolimy im spać i wymyślimy rozwiązanie jutro. Nie martw się, siostro, powiedziała Luna, niechętnie uwalniając się z uścisku siostry. Jestem pewna, że zorientujemy się, co poszło nie tak, zanim się obejrzysz. W międzyczasie spróbuj się zrelaksować. Przecież tak, że stanie się coś złego. Sunny Breeze, jesteś pewien, że tym razem informacje są poprawne? Zapytał Stacker, dopinając paski swojej zbroi. Zapinając klamrę, spojrzał na Ivory, która zakładała własną zbroję. Ostatnim razem to była pułapka. Nie potrzebujemy kolejnej wpadki. O ile ta klacz nie ma większych zdolności umysłowych niż księżniczka Celestia czy Luna, informacje są poprawne, warknęła Ivory, jej czerwone oczy błyskając. Wokół pomieszczenia około 2 tuzinów strażników nadchodzącego świtu zakładało zbroje, ostrzyło broń lub sprawdzało po raz drugi swoje wyposażenie. Duży okrągły stół na środku pokoju był pokryty różnymi mapami, schematami i innymi informacjami związanymi z nadchodzącą misją. Strażnicy przygotowywali się w półciszy, ciche rozmowy przepływały przez pomieszczenie, gdy pracowali. Para, która skończyła przygotowania, siedziała razem na ławce, grając w karty. Inna strażniczka spała w kącie pokoju, pełnej zbroi, z hełmem nasuniętym na twarz i tylnymi kopytami opartymi na wiadrze. Z hełmu dochodziło ciche chrapanie. Sanitariuszka przeglądała swoje zapasy medyczne, upewniając się, że ma wszystko. Unosząc skalpel do oczu, przyjrzała mu się uważnie, po czym wsunęła go do specjalnie wykonanej pochwy. Każdy strażnik przygotowywał się z niemal perfekcyjnym profesjonalizmem, a potem była. Wciąż chcę wiedzieć, co zrobiłaś tej klaczy, burknęła, zmagając się z własną zbroją. Kilka części było do góry nogami, a jeden pasek owinął się kilkakrotnie wokół jej tylnego kopyta. Kiwała się na 3 kopytach, czwarte zaplątane w zbroi. Pasek zębami rzucała głową w tę i z powrotem, próbując dopasować nieporęczną zbroję. Jednak mimo najlepszych starań nie mogła przycisnąć skrzydeł przez otwory, co zaczynało ją frustrować. Po bezskutecznych próbach dostosowania zbroi podniosła kopyta w górę i poddała się. Zwracając się do Ivory, ciągnęła dalej. Próbowaliśmy ją zmusić do mówienia przez kilka godzin, zanim się pojawiłaś i sprawiłaś, że zaskrzeczała w mniej niż minutę. I to jeszcze członkini klanu Blackhoof. Jak to zrobiłaś? Mam swoje sposoby, odparła Ivory, dopinając ostatnie elementy zbroi. Rzuciła Sunny rozbawione spojrzenie, po czym podeszła do stołu. Z Irytac Plus Sunny znów skupiła się na swojej zbroi. Cicho warknąwszy, szarpała i ciągnęła zablokowany pasek, aż w końcu pisnęła z zaskoczenia, gdy straciła równowagę. Jednak zanim zdążyła upaść, kopytko ją złapało i przytrzymało. Proszę pani, zaśmiał się Stacker. Pozwól mi. Zabierając pasek Sunny, zaczął go przeciągać przez zbroję, rozplątując i dopinając go prawidłowo w zaledwie kilka sekund. Lekki rumieniec powoli rozlał się po pysku Sunny, gdy obserwowała Stackera przy pracy. Wystarczająco blisko, by mogła poczuć jego oddech na swoim pysku. To uczucie wywołało lekkie mrowienie wzdłuż jej kręgosłupa, a rumieniec stał się ciemniejszy. Powoli jej wzrok uniósł się i wpatrzyła się w oczy Stackera, których morski błękit ją przyciągał. Zauważyła mgliście, że jej zbroja nagle wydaje się nieco ciasna. Kończąc z paskiem, Stacker nagle wyciągnął kopytka i chwycił Sunny za ramiona. Z lekkim pomrukiem uniósł ją na kilka centymetrów w górę, po czym szarpnął jej zbroję w dół szybkim ruchem kopyt. Nagły ruch sprawił, że zbroja Sunny zsunęła się na miejsce, a jej skrzydła przeszły przez otwory. Z chump rozpostarły się w pełni i stanęły na baczność. Dociągając ostatni pasek, Stacker jeszcze raz, tym razem delikatniej, szarpnął zbroję Sunny, upewniając się, że jest prawidłowo ułożona. Proszę bardzo, powiedział z uśmiechem, klepiąc jej na pierśnik. Wszystko ładnie i przytulnie. Sunny pisnęła raz, jej policzki były głęboko karmazynowe, po czym odchrząknęła. De dzięki, wyjąkała, próbując złożyć sztywne skrzydła. Rumieniec rozprzestrzenił się na jej szyję. Stacker cicho się zaśmiał. Skomląc, Sunny zmagała się ze skrzydłami, w końcu udaje się je złożyć. Jeśli skończyliście, mamy kilka spraw do omówienia, zawołała Ivory ze swojego miejsca przy stole. Ujrzała w górę, tylko po to, by jej uszy opadły, gdy zobaczyła, że większość strażników obserwuje ją i Stackera. Zawstydzona, Sunny szybko spuściła głowę i skulona podeszła do stołu, z ogonem mocno schowanym między nogami. Trzymała się jak najniżej, gdy zbliżała się do stołu, tylko jej oczy wyłaniały się ponad krawędzią. Jej twarz wydawała się płonąć, a dźwięk chichotu wcale nie pomagał. Przepraszam, poruczniku, to próbowałem pomóc, powiedział Stacker, niezrażony śmiechem. Jestem pewna, odparła Ivory, przewracając oczami. Jej wzrok natychmiast stwardniał, a uśmiech zniknął. Odchrząknąwszy, zawołała, Windbreaker! W wirze papierów różowa głowa wysunęła się z dziury na środku stołu. Windbreaker odgarnęła pomarańczową grzywę z oczu, po czym rozejrzała się, aż dostrzegła Ivory. Wysunąwszy przez otwór także kopytko, niezdarnie zasalutowała.
— Tak, pani?
— Naprawdę życzyłabym sobie, żebyś tego nie robiła — warknęła Ivory, pocierając grzbiet nosa. Potrząsając głową, westchnęła, po czym wyprostowała się. — Kapralu, potrzebuję, żebyś zebrała specjalne wyposażenie na operację.
— Czego pani potrzebuje?
— zapytała Windbreaker. Nagle przed nią pojawił się notatnik. Wzięła ołówek zza ucha i spojrzała na Ivory wyczekująco. Będziemy potrzebować kilku zwojów liny, pazurów kopytnych, kamieni wybuchowych, sprzętu do wyważania, zwojów śledzących i kilkudziesięciu pierścieni tłumiących magię, wyliczyła Ivory. Zatrzymała się, marszcząc twarz, o czym dodała. Plus cokolwiek innego, co twoim zdaniem może się przydać. Z językiem wystającym z pyska Windbreaker skończyła spisywać rzeczy wymienione przez Ivory. Przeglądając listę ostatni raz, wytknęła ołówek z powrotem w grzywę i skinęła głową. W porządku, chyba wszystko mam. Zebranie tego wszystkiego zajmie mi około pół godziny, chociaż może będę musiała włamać się do magazynu magów bojowych po kamienie wybuchowe i zwoje śledzące. W porządku, powiedziała Ivory, kiwając głową. Tylko nie daj się złapać. Znowu, pani, odparła Windbreaker, potrząsając głową. Skrzywiła się, dreszcz przebiegł przez jej ciało. Nie chcę znowu utknąć na suficie na tydzień. Zadrżała raz jeszcze, po czym zniknęła w dziurze. Zdziwiona Sunny pochyliła się do Stakera i mruknęła. Utknąć na suficie? Każda straż ma własne magazyny. Księżycowa, królewska, magów bojowych i nadchodzącego świtu. Magowie bojowi nie lubią, gdy bierzemy ich rzeczy na nasze misje, szepnął Staker. Ostatnim razem, gdy coś pożyczyliśmy, Windbreaker się złapała i jeden z magów rzucił na nią zaklęcie odwróconej grawitacji. Musiała chodzić po suficie przez tydzień, udało nam się znaleźć sposób, by to zdjąć. Nie mogła w tym czasie wychodzić na zewnątrz, bo gdyby to zrobiła, wystrzeliłaby prosto w niebo. Ale to Pegas, szepnęła Sunny. Próbowałaś kiedyś latać do góry nogami? Zapytał Staker, jego oczy błyszcząc rozbawieniem. Znam tylko jednego Pegaza, który potrafił latać do góry nogami przez dłuższy czas i to moja kuzynka z Ponyville. Point taken, mruknęła Sunny. Zmarszczyła czoło, uszy opadając. Ale czy to nie jest niebezpieczne? W porządku, powiedział Staker, klepiąc ją po ramieniu. To się zdarza cały czas. Odwdzięczyliśmy się kilka tygodni później. Włamaliśmy się do ich koszar i przykleiliśmy wszystkie ich meble do sufitu. Sunny musiała przycisnąć kopytko do pyska, by powstrzymać śmiech. Dobrze, oto, co wiemy na razie, powiedziała głośno Ivory, rzucając Sunny i Stakerowi rozbawione spojrzenie. Z tego, co udało nam się wydobyć od naszej informatorki, Darkflare i jego gang urządzili się w systemie jaskiń pod Canterlotem. Myślałem, że już je przeszukaliśmy po ucieczce z więzienia, przerwała strażniczka, podnosząc kopytko, gdy mówiła. W górze są setki systemów jaskiń, odpowiedział Staker. Przeszukanie ich wszystkich zajęłoby za dużo czasu, więc przeszukaliśmy tylko ten połączony z lochami. Zgadza się, warknęła Ivory, kiwając głową. Jednak nasza informatorka ujawniła, że znajdują się w jednym z niższych systemów jaskiń blisko środka góry. Była nawet na tyle miła, że podała nam lokalizację wejścia na zboczu góry. Tam otwór około połowy wysokości góry, ukryty pod wodospadem. Pani porucznik, wiemy, ilu przeciwników będzie na miejscu? Zapytał inny strażnik. Ivory pokręciła głową. Nie, nie wiemy, bo informatorka sama nie wiedziała. Nie mogła nam też powiedzieć, co planuje Dark Flare, bo ta informacja nie została udostępniona. Z jakiegoś powodu to stwierdzenie wywołało ciche rozmowy w całym pomieszczeniu, strażnicy mamrocząc między sobą. Ivory pozwoliła im rozmawiać, jej wzrok powoli przesuwając się po stole. Cokolwiek im oferuje, musi być tego warte, skoro podążają za nim tak ślepo, szepnął Staker do Sunny, pochylając się, by mógł być słyszany. Dark Flare'owi chodzi tylko o pieniądze, mruknęła Sunny. Cokolwiek planuje, na pewno w grę wchodzą pieniądze. Sądząc po wszystkich ludziach, których ukradł, myślisz, że próbuje zorganizować kolejne walki? Zapytał Staker, spoglądając na nią. Sunny potrząsnęła głową. Nie, aż taki głupi nie jest. Spróbuję czegoś innego, czegoś nowego. Tylko nie wiem, co to będzie. Ale nasza informatorka potwierdziła jedną rzecz, ciągnęła Ivory, jej głos przebijając się przez szmer. W pomieszczeniu znów zapadła cisza. Strażnicy skupili na niej uwagę. Wygląda na to, że Dark Flare wykonuje czyjeś rozkazy. Mamy imię, zapytał Stacker, wyszczerzając oczy. Niestety, nie, odpowiedziała Ivory, puszczając uszy. Nasza informatorka miała nam podać tę informację, ale zanim zdążyła, jej umysł został wymazany. Wygląda na to, że miała na sobie zaklęcie, które aktywowało się, gdy próbowała wypowiedzieć to imię. Bo udało nam się już nic więcej od niej wydobyć. Jest teraz jak czysta karta, jej umysł całkowicie pusty. Strażnicy zamruczeli na to, niektórzy potrząsając głowami. Stacker musiał podnieść głos, aby zostać usłyszanym. Więc plan, pani porucznik? Za kilka godzin będzie świt, powiedziała Ivory, wskazując kopytem dużą mapę Ekwestrii rozłożoną na stole. Postawiła je przy czerwonym kółku narysowanym wokół punktu na górze tuż pod zamkiem Canterlot, po czym kontynuowała. O świcie zejdziemy do jaskini, gdzie infiltrujemy jaskinię i spróbujemy zatrzymać wszystkich, których tam znajdziemy. Dark Flare to nasz główny cel. Użycie siły jest dozwolone, włącznie z śmiertelną. Spojrzała w górę, patrząc na wszystkich strażników zgromadzonych przy stole. Musimy być w pełnej gotowości. Starszy sierżant barykady z magów bojowych znów się z nami przyłączy, ale poza tym to tylko my na tej misji. Pani porucznik, księżna nie uznała za stosowne przydzielić nam więcej strażników na tę misję? Zapytał Stacker, marszcząc czoło. Nie, nie uznała, powiedziała Ivory, zamykając oczy i wypuszczając powietrze. Zamilkła na chwilę, po czym dodała. Bo o niej nie wie. Sunny spodziewała się ogólnego oburzenia strażników na te słowa, więc była zaskoczona, gdy w pomieszczeniu nadal panowała cisza. Wszyscy strażnicy patrzyli na Ivory z ponurymi wyrazami twarzy. Pani porucznik? Zapytał Stacker, nastawiając uszu. Po incydencie w zakładzie badań nad ludźmi księżna Celestia uznała, że w najlepszym interesie tej operacji leży zachowanie całkowitej tajemnicy i maksymalna izolacja w kwestii kontaktów zewnętrznych. W tej chwili tylko kuce w tym pomieszczeniu wiedzą, co się dzieje w sprawie nadchodzącego świtu. Co znaczy? Nerwowo zapytała Sunny. Co znaczy, że jedynym sposobem, by Dark Flare dowiedział się, że nadchodzimy, byłoby posiadanie kreta w naszych szeregach? Cicho powiedział Stacker, kiwając głową. Dokładnie, warknęła Ivory. To nie znaczy, że uważam, że członek nadchodzącego świtu współpracuje z Dark Flarem. Chodzi tylko o zapobieżenie ewentualnym wyciekom, zanim uda nam się schwytać Dark Flara. Pani porucznik, nagle odezwała się jedna ze strażniczek, podnosząc kopytko. Powiedziała pani wcześniej, że Dark Flare to nasz główny cel, ale co z jego nieznanym mocodawcą? Ponieważ obecnie nie wiemy, kim ta osoba jest, skupiamy się na Dark Flare'u, powiedziała Ivory, gdy strażniczka opuściła kopytko. Nie wiemy, kim jest ten mocodawca, więc nie mamy jak go rozpoznać. Na razie idziemy po Dark Flare'a. Gdy będzie w areszcie, zajmiemy się mocodawcą. Strażniczka skinęła głową ze zrozumieniem, a Ivory rozejrzała się dookoła. Są jeszcze jakieś pytania? Gdy żadne kopytka nie zostały podniesione, skinęła głową i odsunęła się od stołu. W porządku. Mamy około 4 godziny, zanim trzeba będzie wyruszyć. Przed nami ważny dzień, więc zjedzcie coś i odpocznijcie, póki macie czas. Spojrzała na Sunny, jej stonowana twarz rozpływając się w uśmiechu. To znaczy bez flirtowania z moimi strażnikami, pani Breeze. Na twarzy Sunny wybuchł ciemny rumieniec, a jej głowa z hukiem opadła na stół. Obok niej Stacker wybuchnął śmiechem. Monochrom, nastawiwszy uszu na jakiekolwiek dźwięki, Monochrom szybko przejrzała stos papierów na biurku arcymaga. Szukała czegoś, czegokolwiek, co dowiodłoby, że arcymag coś knuje. Gdy księżna Celestia kilka tygodni temu pierwszy raz poruszyła tę kwestię, Monochrome nie chciała uwierzyć, że arcymag mógł stać za masową ucieczką z lochów Canterlotu. Monochrome była jedną z administratorek Akademii, także niskopoziomową magiem bojowym i jako taka była lojalna wobec arcymaga. Był dla niej postacią ojcowską, jak i dla innych magów bojowych, podobnie jak Celestia była dla szkoły dla utalentowanych jednorożców. Samo to, że księżna śmiała insynuować, iż arcymag działa przeciwko najlepszym interesom Ekwestrii, wystarczyłoby wkurzyć Monochromem. Jednak im dłużej o tym myślała, tym mniej pewna była, że Celestia się myli. Choć nie chciała się do tego przyznać, arcymag zmienił się przez ostatni rok. Gdy dołączyła do akademii, praktycznie niemożliwe było zobaczenie arcymaga bez uśmiechu. Był z natury radosny, zawsze gotowy z żartem lub kalamburem, by podnieść na duchu przygnębionych studentów czy nauczycieli. A potem zaczął się zmieniać. Wiecznie obecny uśmiech zbladł, a radość zniknęła z jego oczu. Coraz rzadziej kontaktował się z mieszkańcami akademii, wolał być zamknięty w swoim gabinecie, mamrocząc do siebie. Zaczął wykazywać mniejsze zainteresowanie edukacją uczęszczających do szkoły, polityczną stroną Canterlotu. Na początku Monochrome po prostu ignorowała to zachowanie, przypisując je stresowi lub może faktowi, że arcymag się starzeje. Jednak teraz, gdy księżna wydobyła na światło dzienne jego zmianę zachowania, Monochrome uznała za swój obowiązek dowiedzieć się, co knuje. Szybko przekładając duży stos papierów, Monochrome zmarszczyła czoło. Większość papierów to tylko podania osób chcących dostać się do akademii. Uczniowie z wyróżnieniem ze szkoły dla utalentowanych jednorożców, elitarne szkoły z Canterlotu, a nawet kilka ze szkół tak odległych jak Manhattan. Zdecydowanie nie to, czego szukała. Właśnie sięgnęła po jedną z szuflad pod biurkiem, gdy klamka zaczęła się poruszać, nagle otoczona chorobliwą żółtą aurą. Oczy Monochromy rozszerzyły się ze zgrozy i wydała z siebie zduszony okrzyk. Poruszając się szybko, sięgnęła do swoich sakw i wyciągnęła dużą teczkę. Właśnie zamierzyła ją położyć u grzebiórku, gdy drzwi otworzyły się i do środka wślizgnął się arcymag. Zamarł na widok Monochromy stojącej za jego biurkiem, wyszczerzając oczy. — Monochromę? — zapytał wolno, jego głos pozbawiony emocji. Monochrome mrugnęła raz, po czym przybrała mimikę udawanego zaskoczenia. — Och, arcymag, nareszcie pan jest. — Szukałam pana. — Co tutaj robisz, Monochrome? — zapytał arcymag, jego głos cichy. Mimo to było w nim coś zimnego, co wywołało dreszcz przebiegający Monochromie po grzbiecie. — Mam najnowszy raport z wykopalisk — powiedziała Monochrome, wymachując teczką. Szukałam pana, żeby go przekazać, ale nie mogłam pana znaleźć, więc pomyślałam, że po prostu zostawię go tutaj, żeby pan go później znalazł. Zaczęła nerwowo chichotać, kładąc teczkę na biurku. Wysunęła się zza biurka i skierowała ku drzwiom, przez które właśnie wszedł arcymag, podtrzymując swój słaby uśmiech. Zostawiam to tutaj do przejrzenia. A teraz, jeśli pozwoli, muszę już wracać do mojego ogiera, powiedziała, próbując przejść obok arcymaga. Zatrzymała ją jednak kopyto na jej ramieniu. — Po co ten pośpiech? — zapytał arcymag, dając jej ciepły uśmiech, który nie sięgał jednak jego oczu. Obrócił ją i zaprowadził z powrotem do biurka, sadzając ją na jednym z krzeseł dla gości. Minęło już zbyt dużo czasu, odkąd nie mieliśmy ze sobą miłej pogawędki. Kontynuował arcymag na swoim miejscu. Jego róg błysnął raz, a papiery na biurku wyleciały w powietrze tylko po to, by idealnie ułożyć się w pobliskiej szafce aktowej. Chętnie bym z panem porozmawiała, proszę pana, ale może jutro byłoby lepiej. Miałam dzisiaj plany i naprawdę muszę już iść, powiedziała Monochrome, przełykając ślinę. Czuła, jak pot zaczyna spływać jej po karku i musiała powstrzymać odruch, żeby go wytrzeć. Czuła. Serce wali w klatce piersiowej. Dźwięk tłucze głośno w uszach. Och, nie pozbawiałabyś starego ogiera towarzystwa, prawda? Zaspytał arcymag, opierając przednie kopyto na teraz już czystym biurku. Uśmiechnął się, obserwując, jak Monochrome lekko wierci się na krześle. Poza tym jestem pewien, że twój ogier zrozumie, jeśli spóźnisz się kilka minut. To jeszcze nie koniec świata, co? Ci. Wyjąkała Monochrome, oblizując nagle suche wargi. — Wspaniale! — zawołał radośnie arcymag. Jego róg rozbłysł i w błysku światła na biurku pojawiła się duża marmurowa plansza pokryta białymi i czarnymi szklanymi pionkami. — A teraz, moja droga — powiedział, szeroki uśmiech rozprzestrzeniając się po jego pysku. — Co powiesz na miłą, przyjacielską partię szachów?